Helena Kowalik. Strzelba wypaliła. Tego dnia, 31 maja 1983 roku, obaj wstali bardzo wcześnie, o 3:30. Strażnik łowiecki Jan G. wsiadł na Komarka, aby objechać swój rejon. Od kilku dni polował na wałęsające się psy. Zamierzał, jak mówił później, w śledztwie je zlikwidować. Polowanie nie udało się. Mignęły mu wprawdzie w oddali sylwetki bezpańskich kundli, ale zdążyły uciec, nim wystrzelił. Mężczyzna dalej krążył swym motorowerem po okolicy. Na ramieniu trzymał nierozładowaną strzelbę. 44-letni Aleksander Łazarski, dyrektor PGR-u w Luszynie pod Gostyninem, zerwał się o świcie, bo przed wyjazdem na 2 tygodnie do Warszawy, gdzie miał bronić pracy magisterskiej, chciał jeszcze przejrzeć kilka dokumentów w biurze oraz zwołać radę pracowniczą. Inżynier Łazarski lubił sam dopilnować wszystkiego w powierzonym mu gospodarstwie. Kazał się nawet budzić w nocy, gdy przychodziła pora wycieleń. Z robotnikami był za pan brat. Każdemu podał rękę, choćby miał się przy tym ubrudzić. Ludzie szanowali go za dotrzymywanie słowa. Obiecał 13 w grudniu, to wypłacił, nawet gdy rok był nieurodzajny. Wymagał bezwzględnego przykładania się do roboty, ale siebie też nie oszczędzał. Cenił pracowników zdyscyplinowanych, których można przesunąć do innego zajęcia, jeśli w gospodarstwie jest taka potrzeba. Właśnie z tego powodu miewiał utarczki z Janem G., który chciał być panem swojego czasu, tak jak za poprzednika dyrektora Łazarskiego. Kiedyś na porannym apelu odpowiedział wydającemu dyspozycję dyrektorowi: jeszcze kupa lat minie, zanim ja pójdę na czyjś rozkaz w pole. Łazarski nie rozumiał charakteru pracy strażnika łowieckiego i był przeciwny polowaniom. Jego poprzednik, odchodząc, zostawił przynoszącą zyski bażanciarnię. Łazarski o nią nie dbał. Niedokarmione ptaki wyniosły się z tego terenu. Dewizowi myśliwi przestali przyjeżdżać, bo w Luszynie nie czekały już na nich żadne atrakcje. Dyrektor skąpił pieniędzy nawet na kiełbaski smażone nad ogniskiem. Kiedy nastała Solidarność, Jan G. porzucił legitymację ORMO i wstąpił do nowych związków zawodowych. Fala nienawiści tych od czarnej roboty dotarła do administracji i do Luszyna. Strażnik łowiecki, ośmielony sytuacją w kraju, pisał do Zjednoczenia, że w PGR-ze panuje kumoterstwo, a dyrektor Łazarski pozwala swoim znajomym na samodzielne polowanie bez obstawy. Donos okazał się być kulą w płot, bo gość z Warszawy był dyrektorem Departamentu Ministerstwa Rolnictwa i miał pozwolenie na odstrzał. Pozycja strażnika jeszcze bardziej osłabła, gdy nastał stan wojenny. Kiedy w PGR-ze po Solidarności nie było już ani śladu, G. odkurzył swoją czerwoną legitymację partyjną i chciał nadal grzmieć na zebraniach kierownictwa z załogą. Już go jednak nie słuchano. A było o czym mówić, bo w roku gospodarczym 1981-82 ośrodek łowiecki przyniósł prawie 1,5 miliona złotych strat. Dyrektor Łazarski był za jego likwidacją. Wniósł tę sprawę na porządek obrad organizacji partyjnej, a następnie Rady Pracowniczej. Dla Jana G. samo wywołanie tematu było tragedią. Nie uśmiechało mu się przerzucanie gnoju w oborze czy sadzenie buraków. Nie mógł gdzie indziej szukać pracy, bo w PGR-ze trzymało go całkiem wygodne mieszkanie. Rosła więc w nim nienawiść do dyrektora, który zapędził go w kozi róg. Kiedy sobie popił z myśliwymi z kółka łowieckiego, odgrażał się: pójdę siedzieć, ale sukinsyna zabiję. Łazarski nie traktował tych pogróżek poważnie. W ogóle nie przejmował się Janem G. Miał na głowie o wiele poważniejsze zmartwienie, jak powierzone mu gospodarstwo ratować przed ogólnopolskim kryzysem. W styczniu 1983 roku znów na siebie naskoczyli. Miały być odłowy zajęcy i dyrektor na operatywce zapytał podwładnego, czy wyznaczył ludzi do naganki. Jan G. obruszył się. On ma inne zadania. Kiedy dyrektor podniósł głos, strażnik wrzasnął: co pan tak do mnie od samego rana się przypierdala? Wówczas Łazarski odrzekł mu ze spokojem w głosie: bo nic cię nie interesuje poza kłusowaniem. Ambicji nie masz za grosz, chociaż podstawówkę byś korespondencyjnie zaliczył. Od tego dnia G. ostentacyjnie omijał pałac, w którym znajdował się dyrektorski gabinet. Sam sobie wyznaczał robotę i ją wykonywał. Ponieważ zaczęły się prace w polu, dyrektor nawet nie zauważył tej demonstracji. Zlikwidowanie ośrodka łowieckiego, a co za tym idzie, decyzje kadrowe odłożył na potem, kiedy pola będą już obsiane. Taki dzień nadszedł 31 maja. Łazarski zwołał posiedzenie Rady Pracowniczej na godzinę 9 rano. W porządku obrad był m.in. punkt przeniesienie G ze stanowiska strażnika łowieckiego na etat robotnika polowego. Wszyscy zebrani byli za. W protokole napisano, że powodem tej decyzji jest nieudolne spełnianie przez pracownika obowiązków służbowych. Dyrektor kazał sekretarce wezwać Jana G na godzinę 9:45. Była to ostatnia sprawa, którą tego dnia chciał załatwić przed wyjazdem do Warszawy. Oczekując na strażnika, pakował różne dokumenty do aktówki. Co zdarzyło się potem, można odtworzyć tylko na podstawie zeznań świadków złożonych podczas śledztwa. Księgowa usłyszała huk, a po nim krzyk Łazarskiego: "Zabił mnie ten drań, zabił!" Biegłam do gabinetu, zeznała podczas przesłuchania. Dyrektor leżał na podłodze z założonymi na krzyż rękami. Rozpięta marynarka odsłaniała zakrwawioną koszulę. Drzwi na korytarz były otwarte. Zobaczyłam stojącego tam G z otwartą dubeltówką. Pod drzwiami gabinetu leżała łuska, chyba koloru czerwonego. Sekretarka dyrektora zapamiętała ostatnie słowa szefa. Pani Jadziu, kryłem się przed strzałem. Kadrowa nie miała wątpliwości, że strażnik po chwili namysłu zamknął strzelbę i wyszedł na dwór. Wtedy ja z Jadwigą zadzwoniłyśmy na pogotowie i milicję. Błagałyśmy, żeby przyjeżdżali szybko, bo ten szaleniec wszystkich nas powystrzela. Tymczasem Jan G., przez nikogo nie zatrzymywany, z fuzją na ramieniu, pojechał na odległe o 150 metrów od pałacu PGR-owskie podwórze. Akurat przechodził tamtędy jego 22-letni syn. Zatrzymał go i bez słowa uściskał. Potem wszedł do obory, gdzie pracowała jego żona. Wywołał ją na zewnątrz. Usłyszała tyle: fuzja mi wystrzeliła, Łazarski chyba nie żyje. Kobieta zemdlała. Dyrektor zmarł w drodze do szpitala. Kula przebiła lewą tętnicę podbrzusza i uwięzła w kości miednicy. Śmierć nastąpiła wskutek wykrwawienia się. O tragedii w PGR-ze napisało wiele gazet. Wizytom dziennikarzy w majątku nie było końca. W swych reportażach zamieszczali coraz to nowe szczegóły o sprawcy, nie stroniąc od potępienia go, a gdy nowych informacji już nie było, niektórzy je wymyślali, jak na przykład te, że Jan G. w dzieciństwie wyłupywał kotom oczy i że pracownicy PGR-u domagają się ustawienia na największym placu Płocka szubienicy. Przyprowadzony z aresztu do oficera śledczego Jan G. wyjaśniał, jak doszło do nieszczęśliwego, jego zdaniem, wypadku w gabinecie dyrektora. Naładowałem dubeltówkę nabojami brenekami, bo planowałem zastrzelić wałęzające się psy. Nic z tego nie wyszło, nie trafiłem. Byłem przekonany, że odpaliły obie lufy. Po powrocie do domu położyłem broń na szafie. Kiedy wezwano mnie do pałacu, wziąłem strzelbę. Spodziewałem się, że dyrektor, likwidując etat strażnika łowczego, przesunie mnie do innej roboty, gdzie strzelba nie będzie mi potrzebna. Nie zdawałem sobie sprawy, że w magazynku tkwi kula. Przy zdejmowaniu z ramienia dubeltówka sama odpaliła. Jan G. przekonywał śledczych, że przydzielono mu starą broń, pochodzącą jeszcze sprzed wojny, która od dawna była niesprawna. Kilka miesięcy wcześniej też wypaliła niespodziewanie, stracił wtedy palec u nogi. Po tym wypadku została oddana do sprawdzenia przez miejscowego rusznikarza. Nie miał opinii dobrego fachowca, ale w okolicy innego nie było. Po każdej kolejnej naprawie strzelba była w coraz gorszym stanie. Przesłuchiwani PGR-owcy wystawili Janowi G. złe świadectwo. Kowal z kuźni opowiedział o pewnym wydarzeniu. Jego córka i rodzina strażnika mieszkają w budynku w tej samej klatce. Kiedyś szedł do córki i natknął się na Jana G., który w progu swego mieszkania zarzynał kaczkę. Ni stąd, ni zowąd mężczyzna przystawił kowalowi zakrwawiony nóż do szyi i zaśmiał się, że wystarczy tylko pociągnąć. Oblał mnie zimny pot, wspominał świadek. Ludzie mówili, że G. strugał ważniaka, bo dostawał dolary od dewizowych myśliwych. Chwalił się tym, często wyolbrzymiając korzyści. Dali mu $5, to mówił, że dostał 50. Kiedy ktoś częstował go sportem, odpowiadał, że pali tylko francuskie. Może dlatego tak się zachowywał, bo w głębi duszy czuł się gorszy od innych? Nie umiał czytać ani pisać. Dzieciństwo kojarzyło mu się wyłącznie z głodem i biedą. Wiedział, że ludzie z PGR-u mówią o nim za jego plecami: ciemniak, niełóg. Jedynym człowiekiem, który go doceniał, był poprzedni dyrektor majątku Jerzy Pietraszewski. Mieli wspólny temat – polowanie. Kiedy dyrektor zdecydował się na założenie bażanciarni, okazało się, że Gie wie o tych ptakach wszystko. Zresztą nie tylko o bażantach. Potrafił dogadać się z puchaczami, aby odstraszały dziennych drapieżników, znęcić dziki. To dzięki dyrektorowi Pietraszewskiemu Jan G. ukończył odpowiedni kurs i został strażnikiem łowieckim. Oskarżony o zabójstwo stanął przed sądem. Płacząc, powtarzał wielokrotnie: nie chciałem zabić dyrektora, strzelba sama wypaliła. Zdaniem biegłego istniał cień możliwości, że tak się rzeczywiście stało. Dał temu wyraz w swej ekspertyzie, jednakże odpytywany na rozprawie odrzucił taką ewentualność. Prokurator dowodził, że groźba utraty ciepłej posadki, pozwalającej zarobić obcą walutę i uzupełnić zapasy amunicji poza ewidencją, mogła wyzwolić u oskarżonego chęć zemsty. Powołał się na świadków, którzy przytaczali słowa wypowiadane przez G. Wszystkie dowodziły tego, że chciał wykończyć dyrektora. Biegli psychiatrzy stwierdzili u Jana G. niedorozwój umysłowy stopnia lekkiego, objawiający się ociężałością umysłu, prymitywizmem myślenia i brakiem wyższej uczuciowości. Ale to nie zwalniało go od odpowiedzialności karnej. Obrońca oskarżonego, Józef Malcen, przez 4 godziny przekonywał sąd, że winę jego klienta należy zakwalifikować jako nieumyślną. Nieumyślność działania polega na braku przewidywania skutków w warunkach, kiedy skutek ten można było przewidywać. Tak brzmi kodeksowa definicja tego wykroczenia. Jan G. nigdy nie był w wojsku. Nie wiedział, że w pomieszczeniu zamkniętym nie wolno trzymać broni na ramieniu. Mecenas Malcen poprosił sąd o dokładne obejrzenie dubeltówki. Pierwsze, co rzucało się w oczy, to wystający poza obręb kabłąka prawy język spustowy, ten, który uruchomił mechanizm odpału. Obydwa spusty stawiały zdecydowanie zbyt lekki opór. Wniosek o dokonanie szczegółowej ekspertyzy nasuwa się sam, sugerował adwokat przewodniczącemu składu sędziowskiego. Powołano kolejnych biegłych. Stwierdzili, że badany egzemplarz nie powinien być w ogóle dopuszczony do użytku. Prawy język spustowy wystawał poza chroniący przed przypadkowym naciśnięciem kabłąk na tyle, że możliwe było przypadkowe zwolnienie iglicy podczas zaczepienia nim o metalowe guziki bluzy mundurowej. Wszystkie mechanizmy dubeltówki okazały się niesprawne, a ostatnia naprawa dokonana przez domorosłego rusznikarza doprowadziła do tego, że samoczynny odpał był bardzo prawdopodobny. Na wniosek adwokata biegły upuścił na stół dubeltówkę. Rozległ się suchy trzask, obie iglice uruchomiły się same. Następnie oskarżony, ubrany w bluzę strażnika, zademonstrował zdejmowanie dubeltówki z ramienia w dyrektorskim gabinecie. Mimo że powtarzał to kilka razy, nie doszło do zwolnienia iglicy. Rozczarowany mecenas bezradnie rozłożył ręce. Sąd wojewódzki w Płocku nie uznał argumentów obrony. Skazał Jana G. na 25 lat więzienia. Sąd Najwyższy utrzymał wyrok w mocy. 10 lat później w fachowym periodyku dla prawników mecenas Malcen, omawiając proceduralne aspekty tego procesu, wyznał: poniosłem jedną z dotkliwszych zawodowych porażek. Do dziś trwam w pewności, że nastąpiła omyłka sądowa. Latem 2012 roku w Luszynie zdarzyła się tragedia, która przypomniała zasiedziałym mieszkańcom okoliczności śmierci Łazarskiego. Dawno już nie było we wsi PGR-u, a XIX-wieczny pałac Grabskich, który wrócił do spadkobierców, dzierżawiła Kinga Z. Znana z zamiłowania do polowań którejś czerwcowej nocy zaczaiła się na dziki. Miała zgodę na odstrzał. Kiedy przechodziła przez pole kukurydzy, nagle zauważyła, że coś się poruszyło. Wystrzeliła. Kula śmiertelnie trafiła młodego mężczyznę. Dochodzenie prokuratorskie wykazało, że potajemnie, pod osłoną nocy, sadził on na cudzym polu pod lasem konopie indyjskie. Na procesie oskarżonej o nieumyślne zabójstwo świadkowie z Luszyna twierdzili, że nad pałacem wisi klątwa prawowitych właścicieli zabytku, wyrzuconych ze swej posiadłości na mocy reformy rolnej. Helena Kowalik.